Ja i szczęść Boże, panie się państwu, Wiesław Pilch. Proszę państwa, jak państwo wiecie zapewne, niejednokrotnie o tym mówiłem, a interesuje mnie Japonia. Czy kiedyś mnie fascynowała? Kiedy? Wtedy, gdy fascynowała większość lub prawie wszystkich w Polsce. No bo wtedy, gdy, na te 60., 70., kiedy myśmy się zbroili na potęgę, to Japonia, owszem, stawała się pod, znaczy myśmy byli potęgą wojskową, tak, byliśmy, natomiast Japonia stawała się potęgą gospodarczą. No ale z różnych powodów, do dzisiaj mi nie do końca znanych, nierozpoznanych w każdym razie przeze mnie powodów, Japonia wówczas nabrała jakiegoś takiego, była takim właśnie, takim azjatyckim, znaczy myślę, że Japonia miała pokazać nam, tym ludziom za Wielkiego Muru, tym barbarzyńcom, pokazać, miała się nam jawić jako no po prostu ziemia obiecana, jako coś, co było na przykład antidotum dla komunizmu chińskiego. Jestem również przekonany, że Amerykanie tworzyli wówczas właśnie taki obraz w latach 60. już, obraz Japonii, która miała być takim antidotum właśnie dla Chin kontynentalnych, dla komunistycznych Chin kontynentalnych. I stała się nim. Stała się tym takim antidotum, stała się tym takim wzorem. I tak naprawdę do dzisiejszego dnia to pokutuje u nas, w nas, ale nie tylko w nas, we wszystkich białych. To jest och i ach, że oni, to jest szczyt absolutnie techniki i właściwie na tym się kończy. A kraj kwitnącej wiśni, tak, mają cesarza, no i na tym się kończy. Nikt nie wchodzi w szczegóły, nie wchodzi w detale. Od czasu do czasu pojawiają się jakieś pojedyncze artykuły dotyczące prawdziwej Japonii. Od czasu do czasu będę musiał wyławiać te artykuły o tym na przykład, że w momencie, kiedy mężczyźni japońscy przychodzą na emeryturę, to rozlatują się ich małżeństwa. Tak, dopiero wtedy. Dlatego, że oni są przez całe życie poza domem. Przychodzą spać, jeśli w ogóle, to przychodzą spać i wszystko. I znowu z powrotem rano idą do pracy. Lub gdzieś są, gdzieś na wyjeździe i tam z rodziną spotykają się raz na jakiś czas. To jest jakby jedna z twarzy Japonii. To, że młodzież japońska, czy społeczeństwo japońskie, ale szczególnie młodzież japońska jest zupełnie indyferentna w obszarze religii. Kompletnie dla nich. Czy to sintoizm, zresztą sintoizm też jest zupełnie nieprzyjemny. Czy buddyzm, czy jakaś inna forma religii, to dla nich to jest zupełnie bez znaczenia. I to oczywiście, ja mówię tutaj o młodzieży, natomiast, czy szeroko pojętej młodzieży. Natomiast rzecz w tym, że Japończycy, bardzo duża część Japończyków, bardzo duża część nawet ci, którzy są już prawie całkowicie zwesternizowani, w sensie zewnętrznym, oni przechowują w sobie te japońskie cechy sprzed 500-800 lat. Naprawdę tak jest. A mam nadzieję, że będę miał okazję. Czy tutaj nic nowego, ponieważ to jest obszar konfucjański. Nie zapomnijcie Państwo o tym, że to jest obszar konfucjański. A w obszarze konfucjańskim pamięć o swoich przodkach, pamięć o tym genie, to jest coś niezwykle ważnego. Własnym genie, japońskim. To jest tak dokładnie jak w Chinach. No, mamy już kilkadziesiąt lat komunizmu i co? I Chińczycy dalej ciągle zachowują się w dużej mierze tak, jak ich tam praszczurowie. Oczywiście w Chinach to jest nieporównanie. Znaczy ten konfucjanizm oczywiście jak najlepiej się zakonserwował na wsi. No ale też ta wieś się wyszła ze wsi i poszła do miasta. I to bardzo często jeszcze w pierwszym pokoleniu jest. Także nie ma co porównywać Chiny z Japonią, bo Japończycy są tacy bardziej na ostrzu noża. Oni wszystko stawiają bardziej na ostrzu noża. U nich wszystko jest takie bardziej... Może inaczej. U Chińczyków to wszystko jest stonowane. Bardziej stonowane, bardziej takie, używając współczesnego języka, wyluzowane. Nawet ten konfucjanizm jest taki wyluzowany. Natomiast w Chinach, w Japonii nie. W Japonii to jest wszystko właśnie na ostrzu noża. Znaczy, tak jak my to na to patrzymy. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że mam przed sobą materiał, którego przez przypadek wpadł mi w ręce, no bo ja praktycznie czytam w polskiej prasie, czy w polskojęzycznych mediach, czytam wszystko, co dotyczy Azji. Może nie wszystko, ale w dużej mierze. A tutaj, jeśli chodzi o Japonię, no to nie ma zbyt wielu materiałów. A w roku, więc jeśli coś się zdarzy, to no to jest to do pewnego stopnia rarytas, do pewnego stopnia tutaj, żeby nikt nie pomyślał, że ja to, co w tej chwili, co za chwilę Państwu zaprezentuję, to jest jakiś rarytas. To znaczy do pewnego stopnia jest i do pewnego stopnia nie. Dlatego, że będzie mowa w tym artykule o, z Onetu zresztą, o rzeczy, będzie mówiła kobieta o seksualizmie chińskim, o japońskim seksualizmie. I to jest, myślę, że to jest niezwykle ważne, dlatego że ja pierwszy raz się z takim materiałem spotykam i będę, i będzie mi miło, jeśli Państwo się w to zagłębicie, ponieważ to pokazuje część japońskiej duszy. Część. Dziwną część. Znaczy, dziwną, może źle użyłem niewłaściwego określenia. Część japońskiej duszy, ale w obszarze, który wydawałby się, w obszarze erotyki, w obszarze seksu, który wydawałby się wszędzie taki sam na świecie? Nie, oczywiście, że nie. Tak nie jest, proszę Państwa. To nie jest tak, że wszędzie na świecie wszyscy zachowują się tak samo w obszarze erotyki. Nic podobnego. No i tutaj właśnie będę miał okazję pokazać Państwu, jak bardzo różnie w różnych cywilizacjach, w różnych kulturach a zachowują się ludzie w tym obszarze. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia. Zapraszam na drugą część. Oczywiście zapraszam na drugą część.